Ecclesia Medievi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Ecclesia Medievi, czyli spotkań z okresem średniowiecza i z Kościołem w tamtym czasie. Skoro słyszymy się na antenie Radia Rodzina, to znaczy, że mamy ostatni wtorek miesiąca lutego i wreszcie powiało wiosną. Jest też okres Wielkiego Postu i pierwotnie miałem taki pomysł, żeby tej tematyce poświęcić dzisiejszą audycję, jednak uznałem, że może nie powinniśmy tak ściśle trzymać się kalendarza liturgicznego, no ponieważ jest to raczej luźna audycja, a nie średniowieczna katedra. Dlatego dzisiaj zabiorę Państwa na wyprawę. Na taką wyprawę, o której kiedyś już w audycji wspominałem, opowiadając o szatach liturgicznych średniowiecznych biskupów, wspomniałem o wyprawie biskupa Pasawy, Wolfgera von Erla, który został zawezwany przez papieża Innocentego III. Wówczas też powiedziałem, że chciałbym poświęcić tej opowieści osobną audycję i myślę, że to jest właśnie na to czas, ten moment. Zasadniczo nie znamy konkretnego powodu, przez który papież Innocenty wezwał biskupa Wolfgera do siebie, jednak z przesłanek, które zachowały się w dokumentach źródłowych, można przypuszczać, że biskup został wezwany na tak zwany dywanik w celu pewnych tłumaczeń. Musimy tu mieć też na uwadze, że podróż w średniowieczu to było ogromne przedsięwzięcie. O tym, jak ogromne i jak kosztowne, myślę, że podsumujemy pod koniec. Tymczasem trzeba Państwu wiedzieć, że z Pasawy do Rzymu to jednak jest kawał drogi. Biskup odwiedził w czasie swojej podróży kilkadziesiąt miejscowości. Na przestrzeni tej drogi musiał posługiwać się 13 różnymi walutami, 13 systemami monetarnymi. Więc przejechał na tamten czas kawał świata. Co ważne, nie jechał też sam. Towarzyszył mu cały dwór, towarzyszyła mu służba, towarzyszyła mu straż. Szacuje się, że to mogło być nawet kilkadziesiąt osób, które biskup zabrał ze sobą na wycieczkę, będąc jej całkowitym fundatorem. Głównym źródłem, które zachowało się z wyprawy biskupa Wolfgera, było kilka pergaminowych kart, na których zostały zanotowane, wyszczególnione jako suchy rachunek wszystkie wydatki, które były po drodze podejmowane. Z wyszczególnieniami na zakupy, na utrzymanie dworu w podróży, na wyżywienie, ale też przede wszystkim na podarki. Na samym początku też zarysuję Państwu system monetarny tamtego czasu. Żeby wszystko było czytelne w dalszych etapach, powiem tylko, że główną jednostką pieniądza był wtedy denar. Denar ważył około 2 gramów i był to tak zwany duży denar. One też oczywiście dzieliły się na jeszcze inne jednostki, gdyby zacząć je sumować, no to były też szylingi z tego wydzielane. Tak czy inaczej wszystko opierało się na bezpośredniej wadze srebra. No i tak jak powiedziałem, denar to 2 gramy srebra. Będzie tam potrzebne przy późniejszych wyliczeniach wartości niektórych przedmiotów. Zaczniemy od takich codziennych zakupów, które były podejmowane wzdłuż drogi orszaku biskupa Wolfgera. Dzieliły się one na kilka różnych kategorii, które dobrze wyszczególnił Paweł Aleksiejczyk, na którego artykule zresztą też bazuję, przygotowując tę edycję. Wyszczególnił on w zakupach poszczególne aspekty, między innymi akcesoria, takie bardzo codzienne, jak na przykład noże, rękawiczki, worki. Wiemy stamtąd, że pojedynczy nóż to był koszt rzędu 3 denarów. 3 denary, jak już liczyliśmy, po 2 gramy srebra, czyli około 6 gramów srebra należało wyłożyć za pojedynczy nóż użytkowy. Zmiankowane są również worki do przechowywania pieniędzy. To też będzie dość istotna informacja, ponieważ kiedy zaczniemy podsumowywać u końca ilość tych pieniędzy, no to ilość worków również będzie tutaj znaczna. Oczywiście na bieżąco też zakupywane były elementy ubrań dla ludzi, jako też czasami dary, ale jednocześnie niektóre rzeczy się musiały zużywać, więc były zastępowane nowymi. Takim przykładem dobrym są na przykład paski do ubrań. Tani pasek to wydatek rzędu 3 denarów. Wiemy, że był taki zakupiony dla brata Henryka, który znajdował się w orszaku biskupim. Średnie pasy średniej jakości to już 72 denary i to już jest całkiem spora kwota, ale na przykład za 2 jedwabne paski, które zostały zakupione na osobisty użytek biskupa Wolfgera, zapłacono z jego szkatuły 384 denary. Podobna sprawa ma się z butami. Ja w ogóle o butach już wspominałem podczas tej audycji, gdzie po raz pierwszy wzmiankowałem relacje z podróży biskupa Wolfgera. Była to audycja o szatach liturgicznych biskupa i wówczas opowiadając o biskupich butach, powołałem się również na ten dokument. Z niego wiemy, że były zakupione buty bardzo tanie dla jednego z sług. One kosztowały około 3, 4, 5 denarów. Były też wzmiankowane buty za denarów 9 i ja wówczas też przywołałem cenę 62 denarów za buty dla biskupa. Przy czym chodziło o buty do noszenia na co dzień, a tutaj muszę się przed Państwem wytłumaczyć, ja miałem na myśli buty liturgiczne. I takie buty liturgiczne dopiero przy ponownym zagłębieniu się w tekst źródłowy znalazłem na nowo i one były jednak znacznie droższe. Buty liturgiczne, czy też buty biskupie, zostały zakupione w czasie tej podróży 2 razy jako dary dla biskupa Gernoda i dla biskupa Normana. Takie buty kosztowały ponad 3000 denarów za parę. Więc mamy tutaj bardzo poważne zestawienie 3 denarów a 3000. Licznie zakupowanym towarem była również odzież. Na przykład rękawiczki, które wydają się pozornie błahym tematem, jednak w czasie jazdy konnej są one dość potrzebne, przy przechodzeniu przez góry również. I w ten sposób wiemy, że rękawiczki wahały się od bardzo tanich, zaledwie takich za 4 denary, po rękawiczki sokolnicze, rękawice sokolnicze zasadniczo, które były już warte 6, 8 i nawet 51 denarów, jak wskazuje ten dokument. To znaczyło, że musiały być wykonane z lepszej jakości skóry, bardziej bogato dekorowane. Średniowiecze pod tym kątem było epoką raczej prostą. Jeżeli coś było proste i miało bardzo użytkowe walory, ta cena z reguły nie była wysoka, chyba że był to kosztowny materiał lub pracochłonne wykonanie. Ale każda cena rośnie w miarę z dekoracją, z użytymi metalami szlachetnymi na przykład, z kosztownymi tkaninami, no lub jeżeli jest to produkt pochodzący z importu, który jest bardzo cenny. Jednak takie codzienne ubrania jak bielizna, w tym wypadku chodzi dokładnie o gacie i koszule, to były wydatki rzędu 11-19 denarów. Tuniki, najprostsze, wełniane, to już był wydatek rzędu 63 do 73 denarów. I to już są całkiem poważne pieniądze, jak chodzi o ubranie. Ale na przykład dla członków dworu wyższego statusu są wzmiankowane w tym dokumencie tuniki, które kosztowały 240 do nawet 336 denarów. Innym elementem stroju, który również miał bardzo zróżnicowane warianty cenowe, były płaszcze. One miały swoje praktyczne zastosowanie, chodziło o zapewnienie ciepła, ale też o zamanifestowanie statusu. I ponownie, jak w pierwszych przypadkach, mamy do czynienia z płaszczami typowymi, wełnianymi, które nie mają żadnego podszycia i są stosunkowo tanie, wahają się w przedziale 31 do 50 denarów. Gdzie nadal, no jak sobie wyobrazimy, że 50 denarów to jest 100 gramów srebra, to widzimy, że jest to dość wysoka kwota cały czas. Inne płaszcze, które są wymieniane, są już podszywane futrem, więc one kosztują ponad 300 denarów. Pośród tych darów, które biskup wręczał, wzmiankowany jest również płaszcz ofiarowany bardzo istotnej postaci swoich czasów, takiemu celebrycie, jakim był Walter von der Vogelweide, słynny poeta, autor m.in. kultowej do dziś pieśni palestyńskiej. Walter otrzymał od biskupa płaszcz, a zasadniczo dostał pieniądze na zakup płaszcza, dostał 150 denarów, czyli to były całkiem poważne sumy. Co ciekawe, podczas tej podróży zakupywano również półprodukty do wykonywania odzieży, na przykład właśnie tych podbijanych futrem płaszczy. I wiemy, że na przykład jesienią 1203 roku za kwotę 107 denarów zostały zakupione 2 futra lisie i 15 futerek innego rodzaju. Te już nie są wyszczególnione. podróż dworu możnego biskupa odbywała się oczywiście w znacznym stopniu konno, więc nie ma w tym nic dziwnego, że większość wydatków wiązała się niejako z rzędem końskim, czy też z utrzymaniem koni w drodze. Są konkretne wyliczenia wskazujące, ile kosztowało podkuwanie koni na bieżąco, ile kosztowało reperowanie przęży i siodeł. Same siodła, które były zakupowane po drodze, były również strasznie zróżnicowane cenowo. Najtańsze można było kupić już za 6 denarów, ale pojawiają się siodła, które kosztują 150 denarów, a nawet 720 denarów. 720 denarów to w przybliżeniu 1,5 kilograma srebra. Interesującymi przedmiotami obecnymi na dworze biskupim, a może nie do końca na pierwszą myśl z nim wiązane, były miecze, które były zakupowane. I te miecze z reguły pełniły funkcję darów dyplomatycznych. To musimy też sobie od razu założyć, że każde spotkanie było okazją do okazania swojego prestiżu, do okazania znaczenia w polityce, więc dary dyplomatyczne były bardzo charakterystycznym elementem, który pozwalał biskupowi zostać zapamiętanym przez goszczących go rycerzy, szlachciców i innych biskupów. W ten też sposób za kwotę 81 denarów został zakupiony miecz, który został następnie ofiarowany słudze biskupa Wido, ale też wiemy, że za absurdalną wręcz kwotę 2412 denarów został zakupiony miecz, który następnie został przekazany jako dar pielgrzymującemu uczniowi. Tak to najlepiej można chyba przetłumaczyć. 2412 denarów w srebrze, czyli ten miecz kosztował więcej srebra niż ważył jako przedmiot żelazny. Ale podobna sytuacja występuje też w przypadku pewnego wzmiankowanego pucharu do picia, który był jednym z najdroższych, znaczy z przedmiotów, to był najdroższym przedmiotem, kosztował 5040 denarów, czyli prawie 10 kilogramów srebra w monetach. I zakłada się, że mógł to być jakiś puchar, nawet nie do końca liturgiczny, ponieważ on nie zostaje określony pojęciem pucharu liturgicznego. Raczej był to puchar do użytku osobistego. No po samej kwocie, która była za niego zapłacona, musimy wnioskować, że skoro naczynie samo w sobie nie mogło ważyć więcej niż kilogram, musiało być strasznie bogato dekorowane. Mogło być złocone, mogło być wysadzane kosztownymi kamieniami. Tylko w ten sposób dałoby się uzasadnić cenę, jaka za ten przedmiot została zapłacona. No i jak już tak wędrujemy tymi najdroższymi wydatkami, to czas opowiedzieć o najdroższym jednorazowym zakupie biskupa Wolfgera. No i oczywiście mógł to być tylko jeden zakup, był to koń. Koń, który w średniowieczu pełnił funkcję samochodu, więc też nie ma w tym nic dziwnego, że był to zakup najdroższy. Był to koń rodzaju palfrua, czyli taki bardzo kosztowny wierzchowiec, za no imponującą kwotę 9600 denarów. Kwota ta jest spektakularna jeszcze o tyle, że to 9600 denarów, że kiedy zestawimy ją z taką ceną średnią konia, rynkową ceną w tamtym czasie, która wahała się powiedzmy od nawet już 80 denarów do no maksymalnie 2500, no to tutaj tego konia trudno sobie wręcz wyobrazić za to prawie 20 kg srebra. Jednak na tle całych tych zakupów podstawę wydatków dworu biskupa Wolfgera w czasie podróży było oczywiście wyżywienie całej gromady, która podróżowała razem z hierarchą. Mamy też tutaj konkretne wyszczególnienia, gdzie wiemy, jakie kwoty były przekazywane właśnie na jedzenie, nawet czasami w poszczególnych dniach. Stąd wiemy, że w dniu wniebowstąpienia roku 1204 takie wydatki żywieniowe na sam chleb wynosiło około 96 denarów. Z kolei rachunki za jedzenie w Wielkanoc roku 1204, no to już wskazują na dość wysoką kwotę 2810 denarów, co może wskazywać na to, że oprócz dworu wówczas biskup gościł jeszcze inne osoby, ale też udzielał jałmużny potrzebującym i wspomagał innych, ponieważ to jest chyba podstawa też wzmiankowanych wydatków. Do tego jeszcze wrócę bliżej końca. O tym, jak interesującym źródłem jest relacja z podróży biskupa Wolfgera, możemy też wnioskować po konkretnie wzmiankowanych produktach żywnościowych, które można było kupić na początku XIII wieku na drodze między Pasawą a Rzymem. Wiemy, jakie one miały wtedy ceny. I tak na przykład za kurczaka należało zapłacić 2 denary. Z kolei kupowane były również rzepy, brzoskwinie, ryby, wiśnie, różnego rodzaju owoce, wszystko w przedziale między 4 a 12 denarów. Z ciekawych rzeczy do jedzenia było na przykład zakupione mleko jelenie za aż 24 denary. Myśliwi dostarczali nie do końca tutaj określone łupy za kwotę 24 denarów, oczywiście chodzi o w ogóle jakieś mięso. Biskup po drodze kupował również przyprawy, takie jak absurdalnie drogi szafran, który kosztował w różnych zakupach cały czas ponad 560 denarów za jakąś jego ilość, bliżej nieokreśloną, jakiś woreczek. Domyślamy się, że mógł to być woreczek, ponieważ w innych zakupie jest też wzmiankowany woreczek akurat do przewożenia pieprzu, który też ma dość wysoką kwotę, jak sam pojemnik. Z kolei cena pieprzu niestety nie zachowała się w sposób czytelny w oryginalnym dokumencie i ile pieprz kosztował, to już nie wiemy. O ciężkiej diecie tych nobili w czasie drogi trzeba też tutaj o tym wspomnieć, ją rzeczy, wskazuje zakup pewnego rodzaju medykamentu przeczyszczającego za kwotę 24 denarów. Sporo pieniędzy było przeznaczanych również na rozrywkę zapewnianą przez artystów. Chociażby tego wspomnianego wcześniej Waltera von der Vogelweide, który układał i śpiewał pieśni, ale też zatrudniani byli żonglerzy, aktorzy, śpiewacy, śpiewacy dziecięcy nawet, muzycy grający na fidelach, żonglerzy żonglujący nożami. Niektórzy z tych żonglerów są wręcz wymienieni z imienia i to są na przykład Giliotto i Flor d'Amour, co może wskazywać na to, że cieszyli się oni dużą sławą w swoim czasie. Paweł Aleksiejczyk w swoim artykule pokusił się o oszacowanie dziennego wydatku dworu biskupa w czasie tej podróży i zakładając wszystkie mniej więcej potrzebne rzeczy, od kucharza i golibrody, przez obecność sokolników, strażników, poprzez obsługę koni, wykorzystanie przypraw, zakup chleba, wina i innych produktów żywnościowych, oszacował dzienny koszt utrzymania dworu na kwotę 1300 denarów. Uśredniony koszt. A jakby to mogło wyglądać w całości? Otóż po zsumowaniu wszystkich wydatków poczynionych przez dwór biskupa Wolfgera dochodzimy do sumy 169 856 denarów. Zakłada się, że ta podróż mogła trwać kilka miesięcy, przypuszczalnie około 100 dni. Trzeba było utrzymać w tym czasie dwór liczący czasami do 100 osób, ale nadal kwota, o której tutaj powiedziałem, zawierająca się w przedziale między 100 a 200 tysięcy denarów, to przy założeniu najniższych widełek, czyli tych 100 tysięcy, to byłoby około 200 kg srebra. Z kolei najwyższy wariant szacowany, czyli 200 tysięcy denarów, to już około 400 kg srebra w pieniądzach. Także niesamowita ilość. No i co jest ważne, to musiała być gotówka. Nie istniały jeszcze weksle, a przynajmniej nie w tej religii, żeby dało się podróżować bezgotówkowo. Te wszystkie pieniądze musiały być w różnego rodzaju kufrach, czy też tych wspominanych wcześniej workach do przewożenia pieniędzy, transportowane razem z całym dworem, zapewne osobnym wozem i zapewne pod eskortą. Stąd też na przykład mamy wzmiankowanych strażników, którzy wędrowali z biskupem. Też gdzieś wcześniej wspomniałem Państwu o tym, że sporą część stanowiły jałmużny. Tak naprawdę te cele dobroczynne, one zdają się dominować w pieniądzach, które wypływały z szkatuły biskupiej. Dla przykładu, jeżeli sobie spojrzymy w wyszczególnione podarki, mamy takie kwoty czasami bardzo niskie, symboliczne. Na przykład 2 denary dla 2 chorych ludzi, 6 denarów dla biednego dziecka, 12 dla kleryka spotkanego po drodze. Ta sytuacja się powtarza z kolei z klerykami spotykanymi po drodze. Gdzieś 12 denarów dostaje po prostu 2 chłopców. Innym razem jest to uczeń pochodzący z Westfalii, którego dwór spotyka. Mamy biednego człowieka, który od biskupa dostaje 18 denarów. Innym razem 24 denary dostaje pielgrzym. I te sytuacje są obecne niemal przez cały czas relacji biskupa Wolfgera. I to na każdej niemalże stronie. Tutaj jakiś mnich dostaje pieniądze, innym razem jest to znów 2 pielgrzymów, innym razem znowu biedny kleryk pojawia się po drodze. 120 denarów z kolei trafia w pewnym momencie do napotkanego prezbitera. Oczywiście te ofiary, te prezenty, te daniny, one są bardzo zróżnicowane. No, symboliczne kwoty, ale czasami nawet nie tak symboliczne, trafiają do ludzi spotkanych przypadkowo. Z kolei te najcenniejsze dary no, trafiają już do osób, z którymi znajomość, z którymi relacja no, musi się kalkulować w politycznej karierze biskupa w dalszym czasie. Nie chcę wchodzić w szczegóły każdego pojedynczego zakupu dworu biskupiego. Nie chcę tu w żaden sposób biskupa Wolfgera rozliczać, bo nie jest to moją rolą. Uznałem jednak, że bardzo ciekawym aspektem będzie przybliżenie Państwu takich tajników od kuchni, jak mogło to wyglądać u samego początku wieku XIII, w czasie, kiedy dwór możnego, no w tym przypadku biskupa, doskonale dokumentując wszystkie swoje wydatki, przemierza długą drogę w długim okresie czasu. Relacja ta wskazuje też na jakie problemy codzienne taki dwór mógł napotykać, jakie osoby były napotykane po drodze. Daje to bardzo dobry, bardzo szczegółowy wręcz opis społeczeństwa średniowiecznego tamtego czasu. No i jako takim uznałem, że się dzisiaj z Państwem podzielę. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiam, Michał Antoniak.